przenosimy się do świata finansów, do świata wielkich pieniędzy. No i tym razem faktycznie wielkie pieniądze będą przekuć w sukces na naszej antenie. Przemek Krawczyk już razem ze mną, Kamil Kuciek również jak zwykle przy mikrofonie. Dzisiaj wielkie pieniądze. Dlaczego? A dlatego, że pieniądze w trochę innej skali działające, bo w skali państwowej właśnie. Dzisiaj będziemy mówić o tak zwanym planie Balcerowicza, który jest odbierany z wielu punktów bardzo różnie. Praktycznie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak na ten plan patrzymy. No ale o tym więcej powiemy oczywiście dzisiaj, żeby wam powiedzieć, o co tam chodziło.
Tak, no musimy zacząć od tego, dlaczego my dzisiaj rozmawiamy, czy będziemy rozmawiać o planie Balcerowicza. To jest w ogóle temat, o którym chciałem porozmawiać już od dłuższego czasu, ale szukałem pretekstu. Okazało się, że pretekst odnalazł się sam, bo 17 września w Łodzi odbywało się takie wydarzenie, Igrzyska Wolności. To taka można powiedzieć konferencja dla osób o takich bardziej liberalnych gospodarczo poglądach. I na tych Igrzyskach Wolności swój wykład miał właśnie Leszek Balcerowicz. Ten wykład został przerwany w taki dość gwałtowny sposób przez osoby z inicjatywy Wschód, no, które jakby twierdząc, że czas Balcerowicza już minął i znamy to słynne Balcerowicz musi odejść, które się oczywiście tam powtórzyło. No, ten wykład został przerwany, te osoby zostały z sali wyprowadzone, no i odbiło się to jakimś tam echem szerszym w mediach. My tego nie będziemy komentować, bo to nie jest nasze zadanie, oczywiście, i nie o to dzisiaj chodzi w tym odcinku. Natomiast zastanowimy się, no właśnie, dlaczego doszło do tego przerwania, tego wystąpienia 17 września. Kim był Leszek Balcerowicz i czym był plan Balcerowicza? Więc musimy się cofnąć w czasie do roku 1989.
Do kryzysu gospodarczego.
Tak, jak nasi młodsi słuchacze nie pamiętają i my z Kamilem też tego nie pamiętamy, ale można o tym znaleźć dużo materiałów różnorakich, już nawet telewizyjnych, to mieliśmy do czynienia z transformacją ustrojową, kończył się w Polsce komunizm i chcieliśmy przejść transformację pod wieloma względami, przede wszystkim tym ustrojowym, żeby stać się krajem demokratycznym, ale też potrzebowaliśmy transformacji gospodarczej, przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do tej gospodarki, powiedzmy, wolnorynkowej. I Tadeusz Mazowiecki, czyli ówczesny premier, poszukiwał po prostu osoby, która chciałaby objąć resort finansów, zostać właśnie tą osobą, która będzie tę reformę przeprowadzać. I w zasadzie pukając od drzwi do drzwi i rozmawiając z wieloma ekonomistami, jeden po drugim odmawiali. Nikt nie chciał wziąć tego na siebie, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że będzie to zadanie ogromnie trudne. Nikomu wcześniej w zasadzie w historii świata się to nie udało. To znaczy mieliśmy sytuację, kiedy jakieś kraje próbowały i się nie udawało. To był taki moment, kiedy też kilka krajów oprócz Polski chciało to zrobić, ale w zasadzie to zadanie było jakimś nowum i też w zasadzie właśnie spodziewając się tej porażki albo nie wiedząc, jak to zrobić, wielu ekonomistów po prostu mówiło nie. W którymś momencie wypłynęło nazwisko właśnie Leszka Balcerowicza, młodego, zdolnego ekonomisty właśnie z tej takiej, powiedzmy, liberalnej, wolnorynkowej szkoły Saksa czy innych jemu podobnych. I Tadeusz Mazowiecki, no właśnie, już trochę tak, już w akcie desperacji i zrezygnowania chciał właśnie te propozycje, czy to ministerstwo powierzyć właśnie Balcerowiczowi, ale o tym, że Leszek Balcerowicz został ministrem finansów, tak naprawdę zdecydował przypadek.
Rozmawiamy dzisiaj o tak zwanym planie Balcerowicza. Powiedzieliśmy przed chwilą, że to wszystko zaczęło się tak naprawdę w 1989 roku, kiedy to właśnie nasz kraj znajdował się w kryzysie gospodarczym. Nikt nie chciał objąć stanowiska Ministerstwa Finansów. Mieliśmy hiperinflację, W październiku wynosi, przepraszam, to było tak, że w sierpniu inflacja wynosiła 39,5%, a w październiku już 54,8%. Deficyt budżetowy, wszystko było nie tak. No i wysokie zadłużenie zagraniczne, wszystko było nie tak, ale właśnie ktoś się znalazł i całkowicie przypadkowo, jak powiedział Przemek przed zakończeniem poprzedniego wejścia, całkowicie przypadkowo, Leszek Balcerowicz znalazł się właśnie na miejscu ministra finansów. Dlaczego Leszek i dlaczego przypadkiem, Przemku?
Kamilu, jeszcze do tej inflacji, jak już ją wywołałeś, to rzeczywiście masz rację z tymi wskaźnikami, ale ona pod koniec 89 roku była już 600%.
Tak, tak.
Więc
tak.
Dopóki ona miała 30-50%, to już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że tego jeszcze nie nazywamy hiperinflacją, ale jak już ma trzycyfrowy wskaźnik, to już nią jest. Więc ci ekonomiści, którzy patrzyli na te 600%, łapali się za głowę i rzeczywiście żaden z nich nie chciał zostać tym ministrem finansów. Ale Leszek Balcerowicz. Leszek Balcerowicz, jak już mówiłem, młody, zdolny, o liberalnych poglądach, zapatrzony trochę na Niemcy zachodnie i na to, jak u nich ta transformacja ustrojowa przebiegała. Miał wyjechać na stypendium zagraniczne do Wielkiej Brytanii. On już dostał potwierdzenie od jednego z tamtejszych uniwersytetów, że może jechać na kilkunastomiesięczne stypendium, tam się uczyć, uczyć innych. W zasadzie on już był spakowany, tak? Dosłownie są takie obrazki, jak on siedzi na walizkach. I zadzwonił do niego doradca Mazowieckiego, Waldemar Kuczyński. Nagrał mu się na sekretarkę, ponieważ Leszek Balcerowicz nie odebrał tego telefonu, prawda? Więc Balcerowicz, który wrócił wieczorem do domu, odsłuchał sobie tę wiadomość, stwierdził, że to jakiś żart, że ktoś go wkręca, że no jak jemu Ministerstwo Finansów, w zasadzie tę wiadomość zignorował. Ale Leszek Balcerowicz, i teraz uwaga, to będzie ciekawa historia, jeździł tak jak no, duża część Polaków, małym Fiatem. No i wiedział, że tego małego Fiata ze sobą do Wielkiej Brytanii nie zabierze, więc stwierdził, że go pozostawi swojej rodzinie. I chciał tego małego Fiata zawieźć bodajże do Bydgoszczy, pojechać nim do Bydgoszczy, zostawić go swojej rodzinie, wrócić i się właśnie z tej Polski wyekspediować. Ale nie miał zapasowego koła i bał się, że jak zostanie zatrzymany przez policję w razie jakiejś kontroli, no może mieć jakieś nieprzyjemności, może mieć jakieś problemy z tym, żeby później wyjechać z Polski, więc zadzwonił do swojego kolegi, zapytać się go, czy on może nie mieć tego zapasowego koła, żeby mu je po prostu pożyczyć. I właśnie zadzwonił do kolegi, który był jednym z doradców Waldemara Kuczyńskiego i Mazowieckiego. No i ten kolega mówi do niego: Leszku, ale jak ty wyjeżdżasz, jak ty masz być ministrem finansów? Leszek Balcerowicz się bardzo zdziwił, ale od słowa do słowa okazało się, że to był jak najbardziej prawdziwy telefon i prawdziwa propozycja, a nie jakiś prank, jakby to dzisiaj młodzież powiedziała. Leszek Balcerowicz, no po niedługim namyśle się zgodził. Zgodził się objąć tekę ministra finansów, rzeczywiście zrezygnował z tego stypendium. No i już od samego początku wziął się bardzo mocno do roboty. On mocno naciskał, żeby ten plan Balcerowicza wprowadzić już od 1 stycznia 1990 roku, więc też już pewnie zbliżając się do końca tego wejścia, w bardzo szybkim tempie te ustawy dotyczące tych reform zostały w Sejmie przegłosowane. To było 10 ustaw, w zasadzie bez jakiejś większej dyskusji. One przeszły przez parlament, tak żeby ten plan Balcerowicza mógł się już od 1 stycznia zacząć, ale pewnie zapytacie, czym był ten plan i czego on dotyczył.
Dokładnie, plan Jaruzelskiego został podpisany również, plan Balcerowicza został podpisany przez prezydenta Jaruzelskiego na sam koniec roku, właśnie 31 grudnia, no i potem 1 stycznia wszedł w życie, tak jak Przemek mówi. Nie komentujemy, jak podchodzimy do niego poglądowo, ale raczej po prostu o co w nim wszystkim chodziło i o co tak naprawdę cały ten raban. Wiadomo, że w Polsce szalała w pewnym momencie w 1989 roku inflacja, zaczynająca się od 30 niewinnie, aż przez 50 do 600% pod koniec roku. Ktoś musiał to wszystko zrobić. Balcerowicz, jak się okazało, młody, zdolny człowiek, który mógł objąć to stanowisko, podjął się tego i spróbował naprawić ten kraj. No właśnie, 10 ustaw uchwalonych przez Sejm 27-28, podpisanych 31 przez prezydenta Jaruzelskiego. 10 ustaw, które miały naprawić ten kraj. Czy naprawiły?
No też musimy zarysować jeszcze troszkę ten kontekst. W kraju panowała dramatyczna sytuacja gospodarcza, bo chwilę wcześniej rząd komunistyczny, czy nie rząd, tylko władze komunistyczne w jakimś ostatnim akcie rozpaczy urynkowiły ceny żywności, czyli te sztywne ceny narzucone z góry zostały uwolnione, czyli można było trochę na zasadzie wolnorynkowej zaproponować cenę taką, jaką chcemy, a nie taką, jak mamy narzuconą z góry, i te ceny poszybowały do góry. I to jest właśnie ta hiperinflacja, czyli ludzie mając dużo pieniędzy ruszyli do sklepów, a te sklepy, mając mało towaru, bardzo szybko zaczęły te ceny podbijać, no bo inaczej zaczęłoby go brakować. Więc mieliśmy 600% hiperinflację i to zastał Leszek Balcerowicz. Więc plan Balcerowicza miał takie trzy główne cele. Po pierwsze, przeciwdziałanie tej inflacji i zbicie jej z 600% docelowo do poziomu 5%, czyli takiej inflacji, którą ekonomiści wolnorynkowi nazywają zdrową inflacją i która jest nawet wręcz potrzebna, skazana, żeby gospodarka się rozwijała. To raczej nie musimy tego bardziej tłumaczyć. Drugim celem planu Balcerowicza właśnie było wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej, czyli przejście tej transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. I trzecim celem planu Balcerowicza było uwolnienie docelowo cen nie tylko żywności, ale wszystkich też innych towarów i usztywnienie kursu dolara, z tym, że to usztywnienie miało trwać do któregoś momentu, do momentu, kiedy ten kurs wolnorynkowo by się ustabilizował na jakimś pożądanym poziomie. Pamiętajmy, że mieliśmy wtedy jeszcze stare polskie złote, więc ten kurs, usztywniony kurs dolara, został ustalony na poziomie 9500 zł za jednego dolara, czyli no mniej więcej 9,50 dzisiaj, prawda? Byśmy powiedzieli. No i ten plan Balcerowicza został, czy był wdrażany metodą tak zwanej terapii szokowej. Czyli Leszek Balcerowicz postawił na to, żeby wprowadzić te reformy jak najszybciej. W zasadzie nie licząc się z kosztami gospodarczymi czy społecznymi, on uznał, że im szybciej, tym lepiej. Stąd właśnie to określenie terapii szokowej i stąd te pierwsze kontrowersje wokół planu Balcerowicza, dlatego że to była rewolucja, a wiemy, że rewolucja raczej nie odbywa się bez ofiar, więc na pewno były firmy, osoby, instytucje, które na reformie Balcerowicza zyskały, i to szybko, ale były też osoby, które na reformie Balcerowicza ogromnie dużo straciły, i są pewnie grupy społeczne, o nich sobie już pewnie powiemy w podcaście, które tak naprawdę konsekwencje tego planu Balcerowicza, negatywne też, odczuwają do dzisiaj.
No, jest kilka takich faktycznie rzeczy, które są przywoływane w każdej tej debacie na temat planu Balcerowicza, ale generalnie jak czytamy, co dokładnie ten plan zawierał i patrzymy sobie przez ustawy, które wtedy były zaproponowane, to one wszystkie brzmią naprawdę całkiem fajnie i całkiem dobrze. Więc i brzmią logicznie na to, co faktycznie się w Polsce działo i jak to wszystko powinno wyglądać. No i cyk, jesteśmy w podcaście. Życie jest piękne, ale nie wiem, czy było takie piękne w roku 1990, kiedy to plan Balcerowicza zaczął wchodzić w życie.
No, też zapytacie się, czy ktoś protestował, czy wszyscy byli tacy zachwyceni planem Balcerowicza. Otóż nie. Byli politycy, były pewne właśnie całe ugrupowania przeciwne reformie Balcerowicza. No, żeby oddać to historii, musimy wspomnieć o całym PSL-u, które mówiło, że plan Balcerowicza uderzy w polską wieś, więc PSL jako całe ugrupowanie było przeciwne planowi Balcerowicza. I z takich znanych ekonomistów Karol Modzelewski też uważał, że jest to program zbyt liberalny, za mało lewicowy, jeżeli chodzi o wsparcie do tych właśnie najbiedniejszych. Więc to były takie głosy, które się przewijały, krytyczne co do planu Balcerewicza. Natomiast trzeba powiedzieć, że to były głosy bardzo ograniczone. Większość, zarówno w rządzie, też większość społeczeństwa w ogóle była entuzjastyczna co do planu Balcerewicza. Poparcie dla Balcerewicza w momencie, kiedy on wdrażał w ogóle właśnie swoją terapię szokową, to było bodajże 60%.
Bardzo ładne nastawienie społeczeństwa.
Uznajmy, że większość społeczeństwa tak ufała Balcerewiczowi i dała mu taki społeczny mandat do tego.
Też trzeba powiedzieć, że Balcerewicz w pewnym momencie mówił o tym, że on będzie, że plan zakłada pomoc bezrobotnym, którzy właśnie na tej terapii szokowej mogą stracić pracę. Specjalnie jedna z tych 10 ustaw w ogóle zapewniała ochronę dla zwalniających z pracy, gwarantowała odprawę finansową, wprowadzała okresowe zasiłki dla bezrobotnych również, więc przemyślał to, jakoś to działało w pewnym momencie.
No tak, ale to akurat ta ustawa była najsłabiej napisana akurat. Natomiast...
No właśnie i to był ten problem, że ona była raczej taki na poklepanie główki ludziom. Mam wrażenie, że do niczego tak. więcej ona nie służyła.
Tak, tak. No ale coroczny raport o stanie państwa na przełomie 89 i 90 roku, tam padały takie słowa, że polska gospodarka przypomina kraj po wojnie albo po ogromnym trzęsieniu ziemi. No więc naprawdę wszyscy wtedy wiedzieli, że jest źle i tak naprawdę Balcerewiczowi dano wolną rękę. On przy projektowaniu swojego planu bardzo mocno inspirował się właśnie poglądami liberalnymi, gospodarczymi. Tutaj należy wymienić nazwisko Jeffreya Sachsa, jednego pewnie z najsłynniejszych ekonomistów w historii ludzkości, Amerykanina z Detroit, który właśnie też doradzał wielu krajom w kryzysie gospodarczym, właśnie zalecając tę terapię szokową. W Boliwii Jeffrey Sachs doradzał Rosjanom, kiedy już upadł Związek Radziecki, no i między innymi Polakom. I tutaj ten kontekst międzynarodowy naprawdę jest istotny, bo my byśmy tych reform nie przeprowadzili, nie mając pomocy z zewnątrz. Więc Leszek Balcerewicz negocjował z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i umówiono się, że usztywniony zostanie ten kurs dolara, ale żeby móc sprowadzać towary z zagranicy i też spłacać jakieś zadłużenia w obcej walucie, Polsce został przyznany kredyt właśnie od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale właśnie w ramach tego kredytu MFW wydawał Polsce bardzo konkretne instrukcje i prosił, żeby Polska raz w roku się z tego spowiadała, z tego jak te reformy są wprowadzane. I tutaj jest pierwszy moment, kiedy chcę obronić Leszka Balcerewicza, bo wiele osób dzisiaj produkuje taką opinię, że Leszek Balcerewicz był na usługach MFW, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówił Polsce, co ma robić i że już od lat 90. zostaliśmy przez ten Zachód w jakiś sposób zniewoleni. W zasadzie prawda jest odwrotna. MFW wydawał Polsce bardzo restrykcyjne zalecenia i ta terapia szokowa proponowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy była jeszcze ostrzejsza niż ta, która się odbyła w rzeczywistości. Leszek Balcerewicz de facto nie realizował części tych poleceń i co roku przy składaniu tego raportu okazywało się, że Polska jest zbyt mało szokowa, ale on to właśnie tłumaczył tym, że chce chronić mimo wszystko tych ludzi gdzieś tam najbiedniejszych. Więc prawda była taka, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy był niezadowolony z planu Balcerewicza, mówiąc, że jest jeszcze zbyt łagodny. Więc w rzeczywistości, no naprawdę, było gdzieś tam odwrotnie. No i plan Balcerewicza, który zaczął wchodzić w życie z początkiem 1990 roku i od razu ogromny cios w plecy. Bo początek roku 90 to jest załamanie relacji handlowych z ZSRR. Musicie wiedzieć, że Polska od Związku Radzieckiego importowała głównie ropę naftową, gaz ziemny, czyli no po prostu paliwa, nie? Służącej się tam do ogrzewania czy do napędzania jakichś pojazdów. My Polsce w ramach wymiany handlowej w latach 80. przesyłaliśmy no to, co produkowaliśmy, prawda? Meble, ścianki, tkaniny, owoce, warzywa, szkło, tak? No to, co akurat Polska miała na zbyciu. No i ta wymiana handlowa była no, usztywniona, prawda? Rosjanie to od nas, czy Związek Radziecki to od nas brał, czy to było potrzebne, czy nie. W latach 90. Związek Radziecki przeszedł na rozliczenie z Polską w twardej walucie. Czyli, moi drodzy Polacy, jak chcecie od nas kupować ropę i gaz, musicie za to płacić i to najlepiej w dolarach, bo my tych waszych meblościanek to nie chcemy. I Polska, nie mając takich pieniędzy, nagle popadła no, w bardzo dużą też stagnację gospodarczą, co się jeszcze bardziej pogłębiło. Więc już tutaj na samym początku coś, czego Leszek Balcerowicz nie przewidział, bo nie mógł tego przewidzieć, ponieważ wprowadzając na samym początku te ustawy dotyczące planu Balcerowicza, no on nie wiedział, że to się wydarzy. To znaczy, gdyby miał taką wiedzę, to pewnie zupełnie inaczej by to zaprojektował, więc tutaj taki czynnik zewnętrzny, który no, go dosięgnął i który bardzo no, utrudnił wprowadzenie tego planu Balcerowicza. No i tutaj też początek planu Balcerowicza to tak zwany popiwek. I teraz Kamil Kuć być może myśli o tym złotym napoju i się zastanawia, czy piwko w Polsce było opodatkowane, ale nie.
Hej, no robisz ze mnie najgorszego pijaka na całym świecie, Brzemek.
Może będę jak Cezary Kulesza. No co, jak zapraszasz człowieka do domu, to co, tak na sucho siedzicie? Nic nie stawiasz na stole? Nie no, ludziom się oczywiście popiwek kojarzy jednoznacznie, ale popiwek to, słuchajcie, był podatek od wzrastających wynagrodzeń. Bo teraz kolejny ciekawy proces, który możemy wam z Kamilem tutaj zreferować i wytłumaczyć. Jak w Polsce wzrastały ceny i wzrastała inflacja, to co robił rząd? Podwyższał wynagrodzenia i na samo napędzająca się spirala. Droższe produkty, większe wynagrodzenie. Większe wynagrodzenie, idziemy do sklepu, jest jeszcze drożej. I stąd też ta hiperinflacja. Więc jedną z pierwszych rzeczy, które wprowadził Leszek Balcerowicz, był podatek od tych wzrastających wynagrodzeń, czyli tak zwany właśnie popiwek. I w tym momencie chodziło o to, żeby płace przestały gonić za wynagrodzeniami, bo jeżeli te płace będziemy de facto tak realnie, tak, siłę nabywczą będziemy Polaków obniżać, to nie będą mniej kupować. Jak będziemy mniej kupować, to ceny będą lekko iść w dół, czyli miało to być działanie antyinflacyjne. I z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc Polacy utracili około 25% realnej wartości swojego wynagrodzenia, czyli zaczęli dostawać realnie o 1/4 mniej. No i jak się domyślacie, w kogo uderza takie działanie? No w tych, którzy są najbiedniejsi. Więc już od samego początku ci najbiedniejsi, często osoby mieszkające na wsi, zaczęły już boleśnie odczuwać tą reformę Balcerowicza, bo te osoby mogły sobie pozwolić na mniej. I to nie w sensie, że sobie mogły pozwolić nie na masło, tylko na margarynę. Te osoby po prostu często nie miały za co kupić sobie jedzenia, ubrań, leków. I to jest jakby pierwszy, ten negatywny aspekt reformy Balcerowicza.
Tutaj też warto powiedzieć,
ci najbiedniejsi od samego początku bardzo mocno stali po kieszeni i często takie osoby nie były w stanie związać końca, przysłowiowego końca z końcem.
Mówi się, że... Znaczy mówi się, no nie mówi się. W biedę po prostu popadały całe regiony naszego kraju, właśnie głównie z aglomeracji wiejskich. I wielu rolników zbankrutowało przez również radykalne zwiększenie oprocentowania kredytów, które również było działaniem antyinflacyjnym wtedy. Więc rolnicy indywidualni i rolnicy też więksi, no stracili tak naprawdę wszystko, co mieli na podstawie tego planu. Więc to jest jedna z rzeczy, które cały czas się przywołuje, że no to nie było potrzebne, nie trzeba było tego robić, żeby było lepiej.
Mhm. No tutaj jeszcze, żeby było tym rolnikom mało, to rząd na początku 90 roku wycofał się z dotacji dla kupowania nawozów przez rolników. Bo okazało się, że jak rolnik kupował worek nawozu, to worek kupował za swoje pieniądze, a nawóz w środku był dotowany. Więc nagle z dnia na dzień wycofano się całkowicie z tych dotacji, więc rolnicy też nie mieli za co kupić nawozu, a jak nie mieli nawozu, to nie mieli jak zebrać plonów, a potem nie mieli z czego dostać pieniędzy. Więc dzisiaj, jakbyśmy mieli jednym zdaniem powiedzieć, kto stracił najbardziej na planie Balcerowicza, to jest polska wieś. Znamy słynne określenia, tak, ludzie PGR-u, czy te osoby, które w tych post-PGR-owych obszarach się rozwijały, to one straciły tak naprawdę najbardziej. Już w czerwcu 90 roku był pierwszy protest duży w Mławie. Rolnicy zablokowali drogę, taką dużą, wojewódzką. Wysłana została milicja. Ale co ciekawe, bo to jest ciekawe, bo zanim przyjechała milicja na miejsce, to pierwszy przyjechał, uwaga, Lech Wałęsa. Lech Wałęsa, który wtedy brał udział w kampanii do wyborów prezydenckich, pojechał tam, prawda, jak to Lech Wałęsa, porę państwa pojechał i porę państwa porozmawiał i porę państwa rolnicy się rozeszli, protest został zakończony i porę państwa Lech Wałęsa sukces.
Bohater.
Rzeczywiście był pierwszy i zakończył ten protest. No ale już 91 rok to już są fale protestów i protestuje praktycznie cała Polska. Poparcie dla planu Balcerowicza, te społeczne, zmniejsza się do wartości około 20%. I w czym problem? Balcerowicz myślał, że Leszek Balcerowicz był przekonany, że w 91 roku polska gospodarka się odbije, że zdusimy inflację, ceny się ustabilizują, kurs dolara się ustabilizuje, powoli zaczniemy, to jest trochę jak pacjent, który był reanimowany, tak, i zaczyna już samodzielnie powoli oddychać. Niestety 91 rok to jest apogeum tej recesji gospodarczej, czyli w momencie, kiedy mieliśmy się odbić od dna, my uderzyliśmy w to dno z ogromnym hukiem. No i Leszek Balcerowicz zaczął być piętnowany przez wszystkich, przez społeczeństwo, przez osoby pracujące w rządzie, przez inne partie polityczne. On, to trzeba mu oddać, był niezłomny do samego końca, nie ugiął się i te reformy wprowadzał bardzo konsekwentnie, więc tutaj no trzeba go za to pochwalić, no bo najgorsze jest coś rozgrzebać i zostawić, tak, więc już podjął decyzję i się ich trzymał. Są takie słynne w ogóle nagrania z dyskusji między Leszkiem Balcerowiczem a ministrem pracy ówczesnym, czyli Jackiem Kuroniem, kiedy Jacek Kuroń właśnie wytyka mu to, że ludzie nie mają co jeść, że jest ogromne bezrobocie, no i właśnie Leszek Balcerowicz próbuje gdzieś tam się bronić. I moim zdaniem też takim błędem Leszka Balcerowicza to, że on się naprawdę bardzo mocno zafiksował na tej inflacji. Tak? On, słuchając Jeffreya Sachsa, słuchając tych liberalnych ekonomistów, cały czas mówił w wywiadach, że to jest kwestia intuicji, że trzeba wiedzieć, kiedy zluzować te wszystkie reformy, bo jak się za długo będzie czekało, to się wpadnie w jeszcze większą recesję, jak się będzie za krótko czekało, to się nie zdusi tej inflacji. No i on zdecydowanie starał się wyczuć ten odpowiedni moment. Tak samo było z tym sztywnym kursem dolara. On na początku, to była super decyzja i to usztywnienie kursu dolara było bardzo sensowne. Natomiast już szybko okazało się, że osoby, które na przykład czymś handlują, to znaczy wymieniają się z zagranicą towarami, no za te 9500 zł są w stanie kupić mniej. Więc już bardzo szybko polski handel zaczął odczuwać negatywne skutki tego usztywnienia kursu dolara. I na przykład Leszek Balcerowicz mógł wtedy uwolnić kurs dolara dla sektora handlu, tak, który został w ogóle najszybciej sprywatyzowany, no bo najłatwiej jest sprywatyzować na przykład małe sklepy, prawda? Mhm. Łatwiej niż, nie wiem, górnictwo, na pewno. A Leszek Balcerowicz bardzo długo ten kurs usztywniony dolara trzymał, no i prawdopodobnie o kilka miesięcy za długo, więc to też po prostu przesadził momentami. No ale zauważmy, że z drugiej strony polska gospodarka w 92 roku po raz pierwszy odnotowała wzrost. Tak, czyli to, co Balcerowicz wieszczył, że się wydarzy w 91, zaczęło się w 92. No i teraz pierwsza twarda dana, która gdzieś broni planu Balcerowicza, że polska gospodarka, jak w 92 roku zaczęła rosnąć, to zagadka, drodzy słuchacze, do którego roku rosła? Odpowiedź brzmi: do roku 2020, czyli roku covidowego. od 92 roku, czyli przez 28 lat, corocznie polska gospodarka notowała wzrosty. I to jest jak, w jakimś sensie potwierdzenie tego, że plan Balcerowicza w tym właśnie sensie zadziałał. Czyli polska gospodarka się odbiła i rosła no, przez prawie 30 lat nieprzerwany sposób.
Tutaj możecie powiedzieć, że do dobra rosła, ale to nie są duże wzrosty. No i bardzo dobrze. Właśnie o to chodziło, żeby polska gospodarka odnotowała tą dynamikę PKB na spokojnym poziomie, który będzie gwarantował tak naprawdę naturalny rozrost gospodarczy kraju. I właśnie o to chodziło, więc to akurat jest ogromny plus tego, co się wydarzyło w naszym kraju i naprawdę dobrze, że wyglądało to tak, a nie szybciej czy mocniej. Gospodarka musi iść takim naturalnym rytmem i jeśli damy jej środowisko, w którym może sobie rosnąć właśnie 2, 3, 4, 5, 6% to naprawdę będziemy widzieli, że w kraju się żyje naprawdę spoko.
No dokładnie, to też jest, musimy pamiętać, że Polska była w innej sytuacji niż kraje Zachodu, gdzie ten wzrost gospodarczy dwucyfrowy był możliwy, bo nie miały te kraje całego tego brzemienia, prawda, postkomunistycznego. I kolejna rzecz, prywatyzacja, która się zaczęła w 91 roku. Wiele osób mylnie obwinia Leszka Balcerowicza o powszechną prywatyzację. Leszek Balcerowicz był ministrem finansów i wicepremierem do 1991 roku. Dokładnie on był ministrem finansów do 23 grudnia. I powszechna prywatyzacja, czyli to, co pamiętamy, huty, kopalnie, jakieś wielkie zakłady przemysłowe, to są rządy Hanny Suchockiej, kiedy Leszek Balcerowicz nie zasiadał już w rządzie. Inna sprawa, że Leszek Balcerowicz, gdyby nadal był ministrem finansów, to prawdopodobnie by się temu w ogóle nie sprzeciwiał, bo on był zwolennikiem prywatyzacji, ale musimy pamiętać, że powszechna prywatyzacja zaczęła się dopiero po tym, jak Leszek Balcerowicz był ministrem finansów, więc nie możemy jemu tej powszechnej prywatyzacji zapisywać, bo to, moi drodzy, nie on. Pojawiło się właśnie hasło Balcerowicz musi odejść, więc Balcerowicz odszedł. Chociaż cały czas był przekonany, że to, co zrobił, było dobre i na pewno osoby, które gdzieś już były w miarę świadome pod koniec lat 90. pamiętają tak zwany drugi plan Balcerowicza, bo takowy się pojawił, ale de facto nie został wprowadzony w życie. No i przechodzimy do pewnie podsumowania tego odcinka, czyli tego, jak dzisiaj jest odbierany plan Balcerowicza.
Bo różnie.
Jest odbierany różnie i przez wiele osób jest krytykowany. Więc krytycy planu Balcerowicza, tacy powiedzmy krytycy merytoryczni, bo ja już nie mówię o ludziach, którzy po prostu jakby kopiują jakieś opinie, ale mówię o merytorycznej krytyce, często przywołują Słowenię. Słowenia, czyli kraj, który był krajem dawnej Jugosławii, który sobie zdecydowanie najlepiej z tych wszystkich krajów poradził, bez terapii szokowej. No i krytycy planu Balcerowicza, na przykład Leszek Modzelewski, mówią: zobaczcie, dało się to zrobić łagodnie, zobaczcie na Słowenię, super wzrost gospodarczy, dzisiaj bogaty kraj. Tylko moim zdaniem osoby, które podają przykład Słowenii, celowo ukrywają kilka istotnych faktów. Słowenia była najbogatszym krajem byłej Jugosławii, to po pierwsze. Po drugie, jest małym krajem. Musicie sobie uświadomić, czy pewnie jesteście tego świadomi, że łatwiej się wyprowadza z recesji mniejszy kraj niż większy. I po trzecie, Słowenia historycznie była bardzo mocno związana z Austrią i podczas tej transformacji otrzymywała ogromne wsparcie finansowe, merytoryczne, materialne od właśnie Austriaków. I gdyby odebrać ten czynnik, czyli wsparcie austriackie, to Słowenia poradziłaby sobie prawdopodobnie dużo gorzej albo potrzebna by była terapia szokowa taka jak w Polsce. Więc ja akurat jak słyszę Słowenia, to sobie myślę, okej, fajnie, ale porównywanie Polski i Słowenii to jest porównywanie go-kartu i samochodu wyścigowego. To jest po prostu inna skala I ciężko jest to w taki udany sposób porównywać. No i dzisiaj, podsumowując pana Balcerowicza, ja osobiście, jako osoba, też żeby to wybrzmiało, że my jesteśmy osobami, które nie pamiętają tych czasów.
No
ja się
pewno,
urodziłem
nie?
już. No ja się już urodziłem po, długo po, ty zresztą też, więc nie pamiętamy roku 89, 90, 91, 2, nie mamy prawa tego pamiętać, natomiast mamy prawo się na ten temat wypowiadać, bo możemy przeczytać książki, obejrzeć stenogramy z posiedzeń Sejmu, zobaczyć przykłady innych krajów i wyciągnąć wnioski, więc moje wnioski są następujące. Nie da się planu Balcerowicza ocenić jednoznacznie dobrze albo jednoznacznie źle. Leszek Balcerowicz podejmował bardzo trudne decyzje i wprowadził w Polsce tę terapię szokową. I ta terapia szokowa dla jednym dużo dała, polskiej, nie wiem, klasie średniej, na pewno polskim przedsiębiorcom, docelowo pewnie całemu społeczeństwu, bo pamiętamy, że 28 lat rozwoju gospodarczego było. Natomiast pana Balcerowicza niektórym Polakom też bardzo dużo zabrał. Mówię ja tutaj o najbiedniejszych, mówię tutaj o polskiej wsi. I to są grupy społeczne, które na planie Balcerowicza bardzo dużo straciły i w zasadzie skutki tej reformy odczuwają do dzisiaj. Tak? Można było pewnie wprowadzić te reformy w łagodniejszy sposób, ale wtedy analogicznie dłużej wychodzilibyśmy z recesji, później zanotowalibyśmy pierwsze wzrosty gospodarcze i być może dzisiaj, zobaczcie, możemy się porównać do kilku krajów. No możemy się porównać do Ukrainy, do Białorusi, Litwy, tak, Łotwy, czyli krajów, które były właśnie w bloku sowieckim, które miały tą samą gospodarkę, którą Polska, i widzimy, że Polska poradziła sobie docelowo z tym najlepiej. Więc nie jest to temat czarny albo ani biały. I wracając do początku, haha, ale nam się tu uroboros zrobił, do właśnie Igrzysk Wolności. Tak, osoby, które oprotestowały wykład Leszka Balcerowicza właśnie z inicjatywy Wschód, twierdzą, że no właśnie Leszek Balcerowicz wyrządził Polsce wiele szkód. Twierdzą, że dziękujemy już Balcerowiczowi, że czas jest na inne głosy. I no ja osobiście uważam, że w ogóle jakby cenzurowanie czy jakieś ograniczanie swobody wyrażania swoich poglądów jest po prostu niebezpieczne, bo my powinniśmy się z tym konfrontować i powinniśmy wyciągać sobie własne wnioski. Natomiast jeżeli chodzi o plan Balcerowicza, to jest trochę tak, że każdy, kto chce się w ten temat wgryźć, kto przesłucha nasz podcast i sobie poczyta jakieś dodatkowe źródła, po prostu powinien wyciągnąć własne wnioski i dokonać w jakiś sposób własnej oceny.
Więc, korzystajcie z fajnych źródeł. Pamiętajcie o tym. Dobre źródła są bardzo istotne przy czytaniu takich rzeczy. Pamiętajcie, że cały internet nacechowany jest naprawdę różnymi rzeczami. Trafiajcie w fajne miejsca.
Tak jest. Ja mogę w ramach tego odcinka polecić wam książki, wywiady i podcast historyka Antoniego Dudka, który prowadzi kanał na YouTubie i podcast Dudek o historii i który opowiada o wydarzeniach polskich właśnie powiedzmy w drugiej połowie XX wieku. Jest to super źródło wiedzy. Na pewno takie wyważone i pokazujące te sytuacje z różnych perspektyw, więc jak najbardziej możecie się z tym zapoznać. No i właśnie, słuchajcie, tutaj podsumowujemy ten temat, plan Balcerowicza, który, no właśnie, jest mega wielowymiarowy i musimy o tym pamiętać.
No i super, tak właśnie na dzisiaj staramy się tak tylko obiektywnie, jak tylko możemy podchodzić do tej sprawy, więc mam nadzieję, że to docenicie, bo po prostu warto. Sprawdzajcie sami też, wyróbcie sobie własną opinię, jest to piękne, że możemy mieć swoją własną opinię na różne tematy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i słyszymy się ponownie już za 2 tygodnie, a za 2 tygodnie będą różne fajne rzeczy, prawda?
Tak. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie docenić to, co robimy, to możecie nas zaobserwować, możecie ocenić nasz podcast 5 gwiazdkami na przykład na Spotify'u i możecie też wejść na pomagam.pl live i wesprzeć nas tutaj. Tak jak obiecaliśmy, czekamy na 10 wpłat i wtedy odpalamy coś nowego. Odpalamy coś nowego dla tych osób, które nas będą wspierać, więc czekamy. I warto. Ta lista, mam nadzieję, że się będzie szybciutko powiększać, więc do usłyszenia.
Pa, pa.
Super. Kamil, czy teraz chcesz to sobie jakoś zatrzymać, bo jeszcze ten drugi odcinek bym chciał nagrać. Dobrze. To ja też zatrzymuję Audacity, tak?